Brigida Helbig wydała swoją nową książkę Nerdowce i inne ludzie. Taki jest tytuł. Zbiór opowiadań. Chyba tak byśmy powiedzieli na temat gatunku literackiego.
Jest to książka gatunkowo nie do końca jednorodna. Mamy tutaj opowiadania, ale są także krótkie felietony pisane dla radia. Są tutaj także reportaże.
Mówię specjalnie o tej różnorodności, bo jak Państwo wezmą tę książkę do ręki, no to też zobaczą, że to nie jest jeden styl, ale też nie jest to jeden bohater, choć właśnie, tutaj też się zawahałam, ale zaraz o tym powiemy. Historii jest cztery, chyba cztery, ale na pewno bohaterów jest czterech. I to są historie, które powstawały, czy te opowiadania, czy te rzeczy powstawały w ciągu nie ostatniego roku, tylko znacznie dłużej, powstawały na przestrzeni czasu.
Tak, opowiadania te i wszystkie teksty zresztą powstawały na przestrzeni około 12-13 lat.
Był powód, żeby teraz je razem skompilować? W którym momencie okazało się, że warto je tak tutaj zamknąć? Bo w gruncie rzeczy one teraz będą wobec siebie też odnosiły się. To też jest ważne.
Właśnie, okazało się, że te teksty pisane przez wiele lat w jakiś sposób się dotykają, odnoszą się do siebie, mają częściowo tych samych albo podobnych bohaterów, a także zajmują się podobną problematyką.
Gdybyśmy chcieli powiedzieć o tych właśnie tytułowych nerdowcach, to tak, to są właśnie bohaterowie tej książkowej rzeczywistości.
Głównymi bohaterami są rzeczywiście enerdowcy, czy właściwie postenerdowcy, czyli obywatele NRD dzisiaj, jak odnajdują się oni, czy raczej nie odnajdują się i nie asymilują w dzisiejszych Niemczech. Poza tym bohaterem tutaj powiedziałabym jest Berlin multikulturowy, a wszystko to opisywane z perspektywy emigrantki z Polski, dla której to wszystko jest w jakiś sposób może jeszcze trochę obce, ale ona to oswaja, próbuje zrozumieć, próbuje zakorzenić się w tamtej rzeczywistości.
Ale to też nie jest emigrant, powiedziałabym, roczny czy dwuroczny, czy jakoś taki krótki. To już jest emigrant zadomowiony, taki, powiedziałabym, tutejszy, nasz.
Tak, to jest emigrant tutejszy, emigrant, który nie żyje przede wszystkim tęsknotą za Polską, nie żyje w jakimś getcie polonijnym, tylko otwiera się na tę rzeczywistość, w której żyje, na rzeczywistość kulturową i społeczną Niemców, a także obcokrajowców mieszkających w Niemczech, zarówno w przestrzeni publicznej, jak i prywatnej.
Niemcy wschodni mają bardzo duży, nie chcę powiedzieć kompleks, ale chyba też kompleks, żal, jakąś traumę, nawet chwilami moglibyśmy powiedzieć, związaną z połączeniem Niemiec wschodnich i zachodnich, a tak naprawdę ekspansją, celowo używamy tego słowa, Niemiec zachodnich tutaj na NRD, to oni sobie któregoś dnia oto się obudzili w innym kraju, nie tylko kraju połączonym, ale kraju zdominowanym, zdeterminowanym, a nawet najechanym przez swoich braci zachodnich.
Tak, rzeczywiście, byli enerdowcy w ten właśnie sposób w dużej mierze odczuwają zjednoczenie, myślą o zjednoczeniu Niemiec. Nazywają je nie zjednoczeniem, ale zniewoleniem. Oczywiście nie dotyczy to wszystkich enerdowców, gdyż niektórzy z nich odnaleźli się w nowej rzeczywistości gospodarki wolnorynkowej, w nowej dla nich mentalności. Większość jednak doznała w związku ze zjednoczeniem ogromnej frustracji. Utraciła miejsca pracy, doznała różnego rodzaju upokorzeń, nawet dokonania całego życia stały się nic nie warte. Oceny, czy to szkolne, maturalne, czy to uzyskane na studiach, przestały być ważne, zostały unieważnione, bądź też obniżono enerdowcom oceny o jeden stopień ze względu na rzekome częściowo, bo nie we wszystkich przedmiotach przecież tak było, na rzekome ideologiczne zabarwienie tego, czego się uczyli. Poza tym przyjazd elit zachodnich, czy to biznesmenów, czy to naukowców z zachodu, którzy zawłaszczali sobie tę przestrzeń z mentalnością często kolonizatora, nie znając, nie rozumiejąc Niemców wschodnich, to wszystko spowodowało, powodowało poczucie właśnie bycia obywatelem drugiej kategorii, poczucie wielkiego upokorzenia.
A to jest bardzo ciekawy wątek, bo on nie jest podejmowany. O tym się nie mówi. Chociaż dopiero dzisiaj jakby sobie zdaję sprawę, że w momencie, kiedy Angela Merkel została kanclerzem Niemiec, dopiero wtedy to podkreślanie, że ona jest nerdowa, że ona jest z tej części Niemiec, było jakby specjalnie uwypuklane. dopiero dzisiaj jakby sobie do końca zdajemy sprawę, czym to było, jak wielkim osiągnięciem tak naprawdę to jest w gruncie rzeczy, a przedtem dla nas to było oczywiste, to po prostu ktoś, jakiś polityk dochodzi do władzy, bo to jest naturalna kolej losu. Otóż nie, w kontekście tej opowieści. Zadziwiające. Tu mogą Państwo te rzeczy przeczytać, ale to też nie jest tak, że to jest opowiadana historia NRD. Nic takiego nie ma tutaj. Historia zwykłych ludzi. Oto jest chłopak z Pasywalku, który po prostu chce lepiej żyć, tak jak każdy młody człowiek chce mieć lepiej niż jego ojciec, lepiej niż jego kolega. To jest opowieść o zwykłych ludziach.
Tak, jak najbardziej o zwykłych ludziach, o ich codzienności, a tłem są realia społeczno-polityczne byłej NRD, czy dzisiejsze z rzutem oka na byłą NRD. Staram się pokazać, w jaki sposób to, co ci młodzi ludzie przeżyli zarówno w NRD, bo tam spotkało ich też bardzo wiele przykrych doświadczeń, między innymi musieli doświadczyć pozbawienia ich iluzji, złudzeń dotyczących słuszności ustroju socjalistycznego. Śledzę tę traumę, którą przeżyli w samym NRD, to kłamstwo, których im karmiono, przemoc emocjonalną, którą wobec nich stosowano zarówno w rodzinie, jak i w innych instytucjach społecznych i państwowych, między innymi właśnie w wojsku, a z drugiej strony pokazuję, w jaki sposób doznane upokorzenia zarówno w NRD, jak i po zjednoczeniu Niemiec, bo okazało się, że to nie jest koniec upokorzeń, tylko początek jeszcze większych, jak to odbija się na ich psychice i w jaki sposób oni rozładowują to napięcie i przekazują zaznaną przemoc niestety dalej. Po prostu stosują ją wobec innych, obcych, słabszych, albo autodestrukcyjnie zwracają ją wobec samych siebie.
Tu oczywiście można byłoby czytać je na różnych poziomach, bo to owszem jest opowieść o NRD-owcach, cytujący tytuł, ale to jest także opowieść w pewnym sensie o nas, bo w gruncie rzeczy my na co dzień spotykamy się z oto powiedziałabym ekspansją młodych, którzy mówią, że my jesteśmy najmądrzejsi po najlepszych uczelniach, mamy najlepszą wiedzę i wy jesteście gorsi, bo wy jesteście starsi, bo nie znacie języku, w związku z tym ta ekspansja jest także na różnych, czy to zniewolenie człowieka przez człowieka jest także wciąż na różnych poziomach. Mało tego, może my mamy z jednej strony powiedziałabym hołd tych z zachodu, ale przecież bardzo często odnosimy się w sposób poniżający do osób ze wschodu, więc to jest, ta matryca jest przykładalna także do współczesnych emocji także w Polsce. Jeszcze chciałabym o języku chwilę porozmawiać, bo w czasie spotkania mówiłyśmy o tym, że to nie jest opowieść płynąca, to znaczy to nie jest wartka, szybka akcja, to jest cyzelowanie słów, to jest także odnajdywanie wielu znaczeń poszczególnych słów. Język tu ma wielkie znaczenie, sposób opowiadania. To nie jest historia, tak jak powiedziałam, przez którą przebiegniemy. Ją trzeba przespacerować.
Tak, myślę, że warto być uważnym, tak jak to pani powiedziała podczas spotkania, być uważnym podczas lektury tej książki, gdyż rzeczywiście nie tylko to, co się stało, ma tutaj znaczenie, ale także to, w jaki sposób ja to opisuję, jakim językiem piszę. Zderzam ze sobą też różnego rodzaju style, języki, dyskursy, ten oficjalny, totalitarny, ten własny, młodzieżowy, buntowniczy moich bohaterów. Staram się także często operować wieloznacznością słów. Gry słów niezwykle mnie interesują. Mało tego, bawię się także słowami właśnie z perspektywy emigrantki, dla której język polski nie jest już taką naturalną oczywistością, ale i niemiecki jest językiem obcym, a więc te gry słowne odgrywają dosyć dużą rolę. Pojawia się także jeszcze dodatkowo język czeski. W ogóle staram się po prostu przykładać do każdego słowa jego materialnej jakości, ale także powiedzmy metaforycznej ogromną wagę.
Ta uwaga, ta obecność jest bardzo istotna przy czytaniu książki, bo wiemy doskonale, że zdarza nam się, że mamy lekturę, którą na przykład bierzemy do poduszki i ona ma nas uśpić. No jeżeli chcemy natychmiastowego zaśnięcia, to przepraszam, proszę bardzo, ale wtedy nic nam nie zostanie. To nie jest lektura, żeby nam się przyśniła, dośniła, doopowiedziała. To jest lektura, która właśnie wymaga uwagi. Owszem, popołudniowa kawa przy niej, tak. Ale czy do poduszki, to już chyba niekoniecznie. Brigida Helbig, NRD-owce i inne ludzie zapraszam do lektury. To jest książka, która właśnie wyszła w najnowszej serii wydawnictwa Forma.